Dziś moim gościem jest Renata Kondrat z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sanoku. To audycja na cztery łapy. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani Renato, zacznijmy od podstaw, bo wielu słuchaczy kojarzy inspektorat głównie w kontekście kontroli i mają rację oczywiście, ale Powiatowy Inspektorat Weterynarii zajmuje się także ochroną zdrowia zwierząt, zdrowia publicznego, kontroluje bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, zwalcza choroby zakaźne, nadzoruje zdrowie zwierząt gospodarskich, rzeźnych. No można byłoby tu wymieniać. No właśnie, i czym ten inspektorat w Sanoku głównie się zajmuje?
Cały katalog działań Inspekcji Weterynaryjnej już pan podał, bardzo trafnie. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sanoku, jak każdy powiatowy inspektorat, który jest organem administracji publicznej i działa w ramach Inspekcji Weterynaryjnej, w głównej mierze, tak jak już pan też przytoczył, zajmuje się głównie ochroną zdrowia zwierząt poprzez zapobieganie tym chorobom, a w tym w dużej mierze i prowadzenie monitoringu, jeżeli występują choroby zakaźne, także zwalczanie tych chorób, ale też w tym zakresie prowadzimy też szeroką taką kampanię informującą, informacyjną dla posiadaczy zwierząt, szereg szkoleń, głównie w zakresie tych chorób, które pojawiają się i są dosyć znane w przestrzeni publicznej, takie jak afrykański pomór świń, takich jak grypa ptaków, rzekomy pomór drobiu, czy ostatnio dosyć głośny choroba niebieskiego języka. Ale tak jak też pan też wspomniał, to jest nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, badanie zwierząt rzeźnych, badanie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mięsa, mleka, jaj, miodu. I także w tym zakresie kontrola podmiotów, które te produkty wytwarzają bądź przeznaczają do sprzedaży. I kolejna i tutaj bardzo taka szeroka działka to jest kontrola warunków utrzymywania zwierząt, czyli szeroko pojęty dobrostan zwierząt. I tutaj oczywiście jest nasza rola jako organu, który ten dobrostan nadzoruje i w tym zakresie wykonujemy kontrole takie planowe pod kątem dobrostanu zwierząt, ale także interwencje czy kontrole doraźne w związku z różnego typu zgłoszeniami o nieprawidłowych warunkach utrzymywania tych zwierząt. Część tych interwencji się potwierdza, część jest niezgodna z stanem zastanym, natomiast na każde takie działania, każdą taką takie zgłoszenie o niewłaściwych warunkach utrzymywania czy bytowania zwierząt reagujemy i z tym też się mierzyliśmy przez ten rok w dosyć dużej części.
Grudzień to jest taki idealny czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się poprzez ostatnie 12 miesięcy. Jeśli chodzi o wasz inspektorat, to tej pracy było na pewno dużo, bo obejmujecie spory region. No i tak jak pani powiedziała, ten zakres waszych obowiązków jest naprawdę olbrzymi.
Bardzo dużo było zgłoszeń i interwencji odnośnie warunków utrzymywania, ale też było dużo takich prac związanych z zabezpieczaniem terenu przed chorobami. Mieliśmy też działania, tak jak w całej Polsce, w przypadku niebezpieczeństwa zawleczenia takiej choroby jak pryszczyca, działania, które były podejmowane w każdym z inspektoratów. Mamy tutaj blisko granicę ze Słowacją, gdzie te działania były przy zwalczaniu prowadzone, więc nasze też działania zmierzały ku temu, żeby ten czynnik zakaźny nie przedostał się na teren naszego kraju, ale także działania pod kątem zabezpieczenia, monitorowania sytuacji w zakresie afrykańskiego pomoru świń, dzików, też jeżeli chodzi o grypę ptaków. Te działania też były prowadzone.
Jeśli chodzi o chorobę niebieskiego języka, o tym pani mówiła, że ostatnio ona się pojawiła. Na czym ona polega?
Choroba niebieskiego języka jest chorobą, która jest chorobą rejestrowaną. Niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o tą jednostkę chorobową, polega na tym, że w przypadku pojawienia się ogniska tej choroby, obszar, który musi zostać wyznaczony na takie działania administracyjne, w którym są prowadzone takie obostrzenia, jeżeli chodzi o handel zwierzętami i ma konsekwencje ekonomiczne, to jest promień 150 km. Więc ten promień i ten zakres obszarowy, jeżeli chodzi o tą jednostkę chorobową, jest bardzo duży, dlatego też no, jest to ta choroba dosyć niebezpieczna.
Ale w regionie ona u nas jeszcze nie wystąpiła?
Nie, jeżeli chodzi o województwo podkarpackie, jest to teren wolny od tej choroby. Nasze sąsiednie województwa, województwo lubelskie również, ale już w niedalekiej odległości, na przykład województwo małopolskie w swojej części jest już w obszarze, gdzie są restrykcje.
Jak się przed tym ochronić?
Ochrona polega na zabezpieczeniu gospodarstw przed kuczmanami głównie, bo komary, kuczmany są wektorem, który tą chorobę przenosi ze zwierzęcia na zwierzę. I jeżeli chodzi o zabezpieczanie, prowadzimy też monitoring taki stały, monitoring w przypadku bydła, owiec i kóz, bo to jest grupa zwierząt, która jest wrażliwa na tą chorobę. Do dnia dzisiejszego, jeżeli chodzi o badania monitoringowe, tej choroby nie ujawniono, natomiast jeżeli chodzi o inne regiony Polski, no niestety ta choroba się pojawiła.
A w regionie co najwięcej się we znaki dało, jeśli chodzi o choroby zakaźne?
Najbardziej taką chorobą, która spędza nam sens powiek, to jest rzekomy pomór drobiu. To jednostka chorobowa, która występuje u nas w województwie podkarpackim. Ostatni przypadek, ostatnie ognisko, to jest właśnie mielec. I wiąże się to też z dużymi stratami ekonomicznymi, ale też z restrykcjami w postaci właśnie obrotu zwierzęcego. A działania w tym zakresie niestety są to działania bardzo radykalne, bo no, dochodzi do uśmiercania zwierząt, u których choroba wystąpiła.
Coraz częściej do mediów, także do naszej redakcji, trafiają listy i sygnały od techników weterynarii w sprawie niejasnego podziału obowiązków między lekarzami a technikami weterynarii. Posłuchajmy fragmentów listu, który trafił do naszej redakcji.
Szukam różnych dróg i sposobów, dzięki którym może uda się znaleźć wsparcie dla techników weterynarii. Coraz częściej mówi się o sprzeciwie lekarzy medycyny ludzkiej wobec ułatwionych procedur zatrudniania medyków z zagranicy bez nostryfikacji dyplomu. W weterynarii jest jeszcze gorzej. Lekarze weterynarii bez licencji zatrudniani są jako technicy weterynarii, a mimo to wykonują wszystkie lekarskie czynności, również chirurgię. Tak dzieje się w całej Polsce. W klinikach, lecznicach, przychodniach. Nawet najbardziej znane stowarzyszenia prozwierzęce przyjmują zagranicznych weterynarzy do schroniskowych gabinetów prowadzonych przez te organizacje. Inspekcje weterynaryjne oraz izby lekarskie na czele z krajową doskonale znają problem, ale nic z tym nie robią, umywając ręce i zamiatając sprawę pod dywan. My, technicy weterynarii, jesteśmy w Polsce traktowani bardzo stereotypowo, jako asystenci od przytrzymywania pieska na stole zabiegowym albo sprzątacza papierków po lekach. Można wiele takich umniejszających przykładów przytoczyć. Nie jesteśmy niedoszłymi lekarzami, którym nie udała się medycyna weterynaryjna i zostali tylko technikami, ale tworzymy pielęgniarską część weterynarii. Listy wysyłam do redakcji radiowych w całej Polsce. Czy ktoś się zainteresuje naszą grupą zawodową i tym, co dzieje się w polskiej weterynarii? Czy ktoś zdecyduje się nam pomóc?
No i teraz proszę o krótki komentarz naszego gościa, panią Renatę Kondrat. Jakie są formalne kompetencje technika weterynarii w Polsce i gdzie z punktu widzenia prawa kończy się jego odpowiedzialność? I zaznaczmy, że nie ma dobrego adresata, żeby to pytanie zadać.
Jeżeli chodzi o kompetencje i rolę techników weterynarii, ja chciałabym nadmienić, że technik weterynarii posiada bardzo szerokie możliwości, jeżeli chodzi o zatrudnienie w różnych obszarach związanych zarówno ze zdrowiem zwierząt, jak i produkcją zwierzęcą oraz jeżeli chodzi o administrację. Główne obszary, gdzie technik weterynarii może zostać zatrudniony, to są zakłady lecznicze dla zwierząt i tam rola technika weterynarii to jest asysta lekarzowi przy badaniach i przy zabiegach, opieka nad pacjentami przed i po zabiegowa, obsługa sprzętu diagnostycznego, czy też prowadzenie dokumentacji oraz kontakt z właścicielami zwierząt. Jeżeli chodzi o inną formę, czyli możliwość znalezienia zatrudnienia, to są gospodarstwa hodowlane i fermy, gdzie technik weterynarii może sprawować nadzór nad dobrostanem zwierząt. Może być odpowiedzialny za obserwację stanu zdrowia stad, czy pełnić pomoc w realizacji programów profilaktycznych, ale też jest bardzo cenny przy prowadzeniu dokumentacji i hodowlanej, i sanitarnej. W przemysłach sektora spożywczego, gdzie produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego, praca technika weterynarii może być też na szczeblu kontroli jakości, higieny, czy przy wsparciu systemów takich jak HACCP, ale także współpraca z urzędowymi lekarzami weterynarii, którzy pracują w tych zakładach. Natomiast jeżeli chodzi o inspekcję weterynaryjną, czyli jednostkę, którą reprezentuję, technicy weterynarii bardzo często są przyjmowani i bardzo chętnie są przyjmowani z tego względu, że mają bardzo szeroką wiedzę i praktyczną, i taką, kolokwialnie mówiąc, techniczną, jeżeli chodzi o obsługę samych zwierząt, i mogą piastować właśnie stanowiska w tej administracji, mogą prowadzić kontrole w podmiotach nadzorowanych przez inspekcję weterynaryjną, ale także prowadzić obsługę dokumentacji i systemów informatycznych. Innym sektorem, gdzie technik weterynarii może się odnaleźć, będą to zakłady higieny weterynaryjnej, laboratoria weterynaryjne i diagnostyczne, gdzie mogą też przygotowywać próbki do badań, wykonywać podstawowe analizy laboratoryjne i też obsługują dosyć skomplikowane aparaty specjalistyczne, też przy udziale właśnie i pomocy specjalistów. Często też schroniska dla zwierząt chętnie przyjmują techników weterynarii, bo są bardzo dobrymi pracownikami w tym właśnie dziale i tam pełnią pracę przy opiece nad zwierzętami, przy prowadzeniu takich działań profilaktycznych, edukacyjnych, współpracują z lekarzami weterynarii. Także ten wachlarz i możliwości jest dosyć spory i chciałabym zaznaczyć, że stanowią bardzo ważne ogniwo w systemie ochrony zdrowia zwierząt, a takie odpowiedzialne i odpowiednie wykorzystanie ich kompetencji może odciążyć lekarzy weterynarii, jak też poprawić organizację pracy samego zakładu leczniczego czy zakładów, o których wcześniej wspomniałam, podnieść też jakość opieki nad zwierzętami poprzez właśnie wielokierunkowy wachlarz umiejętności tej grupy zawodowej.
No właśnie, tych sektorów jest naprawdę dużo, jeśli chodzi o pracę techników weterynarii. Natomiast być może problemem, na który autorka tego listu zwróciła uwagę, jest to, że tak na dobrą sprawę nikt nie ma nad tym nadzoru w Polsce.
Nadzór generalnie jest nad technikami weterynarii z tego względu, że może technicy weterynarii nie mają swojej odrębnej ustawy. Ale w ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt jest katalog i artykuł przewidziany wyłącznie dla techników weterynarii, który mówi o uprawnieniach osoby posiadającej tytuł technika weterynarii. I ten katalog jest dosyć tak jednoznacznie, szczegółowo przedstawiony i część zadań, owszem, technicy mogą wykonywać samodzielnie, ale część, tak jak na przykład pobieranie prób do badań laboratoryjnych, czy asysta i pomoc przy sekcji zwłok, czy też asysta przy zabiegach chirurgicznych, czy opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, musi być wykonywana pod nadzorem lekarza weterynarii, ale samodzielnie mogą już na przykład udzielać pierwszej pomocy w stanach ostrych przy zagrożeniu życia zwierząt, tak jak na przykład zadławienie, zranienie czy złamania, czy też niedyspozycji żołądkowo-jelitowej, a także przy porodach, tych prostych porodach, które nie wymagają takiej interwencji chirurgicznej. Mogą też wykonywać samodzielnie badania kliniczne w zakresie właśnie niezbędnym przy pierwszej pomocy zwierzęciu, ale też mogą podawać samodzielnie leki przepisane przez lekarza weterynarii, bądź też które są bez konieczności przepisywania przez lekarzy, czyli niereceptorowych, i mogą też wykonywać cały szereg zabiegów takich sanitarno-higienicznych i fizykoterapeutycznych. Także ten katalog, który jest ujęty w tej ustawie o zakładach leczniczych, daje uprawnienia dosyć szerokie. Jedne samodzielnie, jedne, a drugie pod nadzorem lekarza weterynarii. Natomiast samo zatrudnienie w zakładzie leczniczym technika weterynarii też musi być zgłoszone do odpowiednich izb lekarsko-weterynaryjnych, gdzie zakłady lecznicze są rejestrowane i każdorazowo zmiana, czy właśnie w składzie zespołu, który pracuje w tym zakładzie leczniczym, jak i samej struktury samego tego zakładu, każdorazowo musi być zgłaszana, bo to jest właśnie instytucja, która pełni nadzór właśnie zarówno nad zakładami leczniczymi, jak i też osobami, które są zatrudnione w tych zakładach.
Jak to jest, jeśli chodzi o technikę weterynarii i o lekarzy weterynarii i nostryfikację dyplomów?
Zdarzają się nadawanie prawa wykonywania zawodu lekarzom weterynarii, którzy nie są obywatelami Polski. Niemniej jednak ta nostryfikacja ma swoje zasady i każdorazowo jest przez komisję weryfikowana, czy tok nauczania, czy kompetencje zdobyte przez lekarza weterynarii jest tożsamy z zasadami nauczania u nas w Polsce. Taka osoba, która stara się o nostryfikację dyplomu, zarówno musi zdać egzaminy uzupełniające, ale także zdać język polski w stopniu, który umożliwia swobodny kontakt zarówno z właścicielem, jak i z osobami, które uczestniczą w całym tym procesie leczniczym.
Czy inspektorat ma wpływ na to, kogo prywatny gabinet zatrudnia i w jakim zakresie wykonują swoje czynności medyczne? Podejrzewam, że nikt nie ma na to wpływu.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii na pewno nie ma wpływu na to, kogo zatrudnia zakład leczniczy. Natomiast gdyby w toku swojego działania albo na zgłoszenie uzyskał taką informację, że nieuprawnione osoby pełnią takie zadania, to każdorazowo zostanie poinformowana Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna i to ona będzie prowadzić dalsze postępowania, bo jest to właśnie obszar działania izb lekarsko-weterynaryjnych i to właśnie należy do nich taka weryfikacja, kto jest zatrudniony w danym zakładzie leczniczym. Jeżeli osoby są nieuprawnione, oczywiście takie postępowania są prowadzone i mogą takie też zgłoszenia być kierowane bezpośrednio do izb lekarsko-weterynaryjnych.
Jak wygląda współpraca inspektoratu z lekarzami weterynarii prowadzącymi prywatne gabinety czy lecznice? Ta współpraca pewnie jakoś musi się układać.
Na zakładach leczniczych ciążą pełne obowiązki i tu jest właśnie współpraca powiatowego inspektoratu weterynarii z zakładami leczniczymi, czyli z prywatnie praktykującymi lekarzami weterynarii. Każdorazowo, co miesiąc, lekarze weterynarii zobowiązani są zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii i przekazywać taką dokumentację w zakresie chorób zgłaszanych, ale także przekazywać listy zwierząt zaszczepionych w kierunku wścieklizny. I oczywiście, jeżeli chodzi o sam proces działalności, działania zakładów leczniczych, każdorazowo, jeżeli lekarze weterynarii prowadząc leczenie czy opiekując się zwierzętami, zauważają, zauważą, że występują objawy chorób zwalczanych z urzędu, każdorazowo, niezwłocznie są obowiązani takie informacje przekazywać powiatowym lekarzom weterynarii, właściwym ze względu na miejsce wykonywanej działalności, a już powiatowy lekarz weterynarii podejmuje dalsze czynności, przyjmując takie zgłoszenie, stawia albo podejrzenie, albo na podstawie prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych wyklucza takie podejrzenie.
Co jako inspektorat możecie dziś powiedzieć technikom weterynarii, którzy czują się pozostawieni trochę poza tym systemem, między innymi autorce tego listu?
Jako inspektorat weterynarii mogę serdecznie zaprosić do pracy. I myślę, że nie jeden inspektorat stoi otworem i ogłaszając nabór. Jest też tam w wachlarzu tych możliwości też praca dla techników weterynarii. Zakłady higieny weterynaryjnej również poszukują do pracy takie osoby. Wojewódzkie inspektoraty weterynarii. Więc jeżeli chodzi o inspekcję weterynaryjną, tak jak już też wcześniej wspomniałam, dobrze nam się współpracuje z technikami weterynarii i myślę, że nie jeden kolega czy koleżanka zgodzi się ze mną, że są to dobrze pracownicy.
Pozytywnie właśnie kończymy temat tego listu. Plany na 2026 rok, jeśli chodzi o inspektorat w Sanoku, jak one się klarują w Pani głowie?
Plany są podobne do 2025 roku, bo nasze założenia są dosyć podobne z roku na rok. Ja mogę powiedzieć, czego byśmy sobie życzyli. To życzylibyśmy sobie, żeby choroby zakaźne nas tutaj nie dotykały, żeby te choroby tutaj do nas nigdy nie zawitały. Natomiast mogę też obiecać, że nasze działania zmierzające do poprawy bytowania, dobrostanu zwierząt, jak zawsze będą prowadzone bardzo sumiennie, rzetelnie i mam nadzieję, że też los tych zwierząt będzie coraz lepszy.
Renata Kondrat z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sanoku była gościem audycji Na Cztery Łapy. Bardzo dziękuję za rozmowę, za przybliżenie słuchaczom zarówno pracy inspektoratu, jak i realnych odpowiedzi, które wybrzmiały podczas tej audycji na pewnego rodzaju, może nie zarzuty, ale sygnały od techników weterynarii.
Dziękuję serdecznie i chciałabym życzyć wszystkim dobrego 2026 roku, bez trosk, bez zmartwień i z uśmiechem na twarz.